The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy drugą niedzielę grudnia. Jest to 10 dzień tego miesiąca. Jest to 344 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem zaledwie 21 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o godzinie 7.11, zajdzie o 16.35, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin, 23 minuty i 52 sekundy. Zaś imieniny obchodzą Daniel i Julia. Najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. A pogodę mamy pod przysłowiowym zdechłym Azorkiem. Temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 61 stopni. Natomiast jutro prawie o 20 stopni mniej, 43 stopnie, pojutrze 40 i tak pozostanie przez cały tydzień, z tym, że nie będzie deszczu. Natomiast przyszłą niedzielę i sobotę 50 i 53 stopnie. A powiedzenie dnia dzisiejszego to cytat z Betty Davis, znanej aktorki. Jeśli nigdy nie byłeś znienawidzony przez swoje dziecko, nigdy naprawdę nie byłeś rodzicem. W dzisiejszej audycji usłyszymy m.in. epilog narodowej powieści Ogniem i Mieczem i również bajanie o świętach, bo przecież zbliżają się one wielkimi krokami i myślę, że już w wielu domach trwają przygotowania do tych wspaniałych świąt i tego niezapomnianego okresu roku.
Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy la 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 i szykujmy, co się da.
Makutra będzie nam aż do jutra tarła mak, tarła mak.
A pod choinką łeb schyla w dół, otarty skurczu, osioł i wół. Kot ślepia nuży i pyszni się stół, biały stół.
Jeszcze tatulo jeniołę wieszają po nasołę, bo się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je brać. Trzeba je brać. Chrystu ten obszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Z serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Kurde baby dwie, smaku try, można by i do jutra robać mak. Robać mak.
A pod choinką łeb schyla w dół, otarty z kurzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół.
Jeszcze jenioła, jenioła zaśmiała się i z tą więc się zda. Mogę wydać, Jezusie, Jezusie, szablamy na obrusie prać.
Aż kolęda zcichnie, bo święta, święta i już po.
I już po. gdzie kolęda i oczywiście Skaldowie. A teraz nasze kalendarium historii. Rok 1520. Na przedmieściach Wittenbergi Marcin Luther spalił publicznie papieskie księgi prawnicze wraz z wydaną przez papieża Leona X bulą, zatwierdzającą potępienie i wzywającą do odwołania jego nauk. 1671. Sułtan Imperium Osmańskiego Ahmed IV wypowiedział wojnę Polsce. 1796. Nowy car Paweł I ogłosił amnestię dla uczestników insurekcji kościuszkowskiej przebywających na zesłaniu w Rosji. 1817. Mississippi jako 20 stan dołączył do Unii. 1861. Wojna secesyjna. Kentucky jako 12 stan przystąpiło do Skonfederowanych Stanów Ameryki. 1874. We wsi Kłodawa Mała koło Bielska Białej w proteście przeciwko szykanom związanym z narzuceniem wyznania prawosławnego dokonała samopalenia rodzina Koniuszewskich, rodzice z dwójką małych dzieci. Józef Koniuszewski za odmowę porzucenia grekokatolicyzmu miał zostać pobity, obciążony podatkami i zamknięty w areszcie. Desperacką decyzję podjął na wieść o przymusowym chrzcie córki w cerkwi prawosławnej. 1889. Amerykanin George Stanford Parker opatentował swoje pierwsze wieczne pióro. 1890. Zakończono budowę nieistniejącego już pierwszego nowojorskiego drapacza chmur New York World Building. 1901. Wręczono po raz pierwszy Nagrody Nobla. 1903. Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie i Bernie Becquerel odebrali nagrodę w dziedzinie fizyki. Rok 1905. Henryk Sienkiewicz odebrał literacką Nagrodę Nobla. W 1924 roku Władysław Reymond uczynił to samo, czyli odebrał literacką Nagrodę Nobla. 1936. Król Wielkiej Brytanii Edward VIII Windsor zrzekł się tronu z powodu planowanego zawarcia małżeństwa z amerykańską rozwódką Willis Simpson. 1939. NKWD aresztowało we Lwowie w dniach 9 i 10 grudnia około 2000 oficerów polskich, których osadzono w poklasztornym więzieniu przy ulicy Kazimierzowskiej, tak zwanych Brygitkach, a następnie wywieziono w głąb ZSRR. Rok 1942. Rząd RP na uchodźstwie przesłał pierwszy oficjalny raport o Holokauście, tak zwaną notę Raczyńskiego, do ministrów zagranicznych 26 państw, sygnatariuszy Deklaracji Narodów Zjednoczonych, sporządzony na podstawie dokumentów przywiezionych do Londynu przez kuriera Jana Karskiego w postaci mikrofilmów. Materiały przygotowane były przez referat spraw żydowskich Komendy Głównej AK i potwierdzone jego świadectwem oraz tzw. raportów Karskiego sporządzonych przez niego w latach 1940-42. 1945 urodził się Marek Grechuta, piosenkarz, kompozytor, muzyk. Z wykształcenia był architektem. 1983. Danuta Wałęsa w imieniu swego męża Lecha odebrała w Oslo pokojową Nagrodę Nobla. 1996. Wisława Szymborska odebrała literacką Nagrodę Nobla. Rok 2013. Urugwaj jako pierwszy kraj na świecie zalegalizował uprawę, sprzedaż i zażywanie marihuany.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Czy zastanawialiście się Państwo nad tym, czym naprawdę pachną święta Bożego Narodzenia? Na pewno przyprawami, cynamonem, goździkami, gałką muszkatołową, zielem angielskim. Ale jak te przyprawy trafiły na nasze stoły? Jaki mają związek z tym odkrycia geograficzne? O tym dyskutują Roman Czejarek i Anna Kwiatkowska, podróżniczka, współautorka przewodnika Podróże ze smakami. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Aniu.
Cześć, Romku.
Podróżniczka, współautorka przewodnika Podróże ze smakiem, ale tak naprawdę współautorka bardzo wielu różnego rodzaju książek, programów telewizyjnych, podróżniczych i tak dalej. A święta, jak myślisz, to jakie masz skojarzenie świąteczne pierwsze w głowie?
Pierogi.
Nasze polskie pierogi, czy dzień ze świata?
Pierogi ze słodką kapustą.
Pierogi ze słodką kapustą?
Tak, mojej mamy. Chyba jednak to są skojarzenia nasze polskie. Nigdy wcześniej, znaczy nigdzie indziej tych pierogów nie jadłam poza moim domem. To jest taka potrawa, która jest ze wschodu Polski, z południowego wschodu Polski. I ja je po prostu uwielbiam. Są raz w roku. No i oczywiście barszcz. Ja jestem
taki
żarłok.
Prawdziwy barszcz.
Taki prawdziwy barszcz. Ja jestem żarłok, jeśli chodzi o święta. święta, ale za to mam takie hobby i bardzo Państwa do tego namawiam, że zbieram różne ozdóbki choinkowe podczas moich wszystkich podróży na całym świecie. Jak gdzieś jest takie miejsce, że nie ma bombki, to sobie chociaż kupuję jakąś zawieszkę, żeby ją później powiesić na choince. I moja choinka jest choinką wspomnień. Bo tak naprawdę te święta, to są takie święta, kiedy myślimy o przyjaciołach, o rodzinie, o ludziach, których bardzo lubimy, bez względu na to, jak daleko od nas oni się znajdują. I święta to są dla mnie smaki, zapachy, uśmiechy. Tak, ale jednak...
A zdarzyło ci się kiedyś poza Polską święta, czy nie?
Nie, ale zdarzyło mi się... Nie, dlatego że ja jednak na święta wracam do domu. Wracam do domu, wracam do rodziców, wracam do moich najbliższych, bo jednak to jest tak, tam dom twój, gdzie serce twoje. Że zacytuję
klasyka,
tak.
Pan samochodzik się
kłania.
Pan
samochodzik się kłania, dokładnie. I tak sobie myślę, że warto w te święta, znaczy ja wiem, że jest taka moda i że tak w ogóle tam święta, ale ja jednak mam ogromny sentyment, może dlatego, że właśnie tak strasznie dużo mnie nie ma, to że chociaż przez chwilę chce mi się egzotycznie pobyć w tym takim domowym świadku i myślę, że warto to docenić, bo to jest coś, co mamy niby na co dzień, ale wtedy, kiedy nam zaczyna brakować, to dopiero wtedy zaczynamy to cenić, a ja myślę, że warto to cenić na co dzień, bo tak naprawdę święta można mieć przez cały rok.
Mm-hmm. No to widzicie Państwo, bo ostatnio
Piotr Bałtoczyn,
którego znasz pewnie doskonale, tłumaczył mi, że zaczyna wakacje i na to kolega się zapytał, to gdzie jedziesz? On mówi właśnie, nigdzie nie jadę. Nigdzie nie jadę, jestem w domu.
I to, bo to jest pewnego rodzaju egzotyka, to znaczy to już psychologowie mówią, że tak naprawdę najwięcej pomysłów na rozwody powstaje w czasie długich wakacji, tak? Dlatego, że ludzie, którzy na co dzień no są ze sobą, oczywiście, tylko się mijają, nagle muszą być ze sobą.
Dobra, zmieniamy temat. Zmieniamy temat, bo w ogóle, proszę Państwa, myśmy się umówili na rozmowę o przyprawach, bo Ania jest osobą, która tropi bardzo dokładnie różne rzeczy na świecie w czasie tych podróży i to nie tylko te ozdoby choinkowe przywożone z różnych miejsc, ale na przykład tropienie chociażby takich banalnych, codziennych przypraw, czy codziennych dodatków do potraw, które my znamy i dla nas są oczywistą oczywistością, a one skądś tam się wzięły.
One wcale nie są oczywistością, bo mało kto zdaje sobie sprawę, mało kto sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę przyprawy zmieniły nasz świat. Doprowadziły chociażby do odkrycia Ameryki i w ogóle do odkryć geograficznych.
On tam po złoto płynął, a nie po ziemniaki.
Nie, on płynął na początku, Vasco da Gama płynął.
A to wcześniej,
przede
tak,
wszystkim, bo Kolumb to za chwilę, ale jemu się udało tak naprawdę, bo to Kolumb nam do menu wprowadził całą masę rzeczy, bez których sobie życia nie wyobrażamy. Indyka, kartofle, czy ziemniaki. Paprykę, pomidory, wanilię.
Czekolada to nie on, to też
czekolada, pewnie to oczywiście, że on. I czekolada to jest w ogóle, ja sobie tak się uśmiechnęłam, proszę Państwa, ja wiem, że może nie powinnam, bo to jest rola Romka, ale ja Państwa namawiam na licytację tej czekolady, bo czekolada, proszę Państwa, to jest w ogóle magiczna, historyczna
czekolada
sprawa.
Jest do tego obrazka, który tu po mojej lewej stronie jest.
I czekolada, proszę Państwa, nie tylko łączy ludzi, ale łączy cywilizację i kultury. Bo kiedy Krzysztof Kolumb, a jeszcze wcześniej konkwistadorzy hiszpańscy dopłynęli do Ameryki, czyli do jakby Kuba, później San Salvador, a później Meksyk, to kiedy znaleźli się w Meksyku, to Hernán Cortés opisywał...
To straszny łobuz był.
Straszny łobuz, ale miał jednego fajnego żołnierza, który na co dzień jako żołnierz wcale fajny nie był, ale prowadził pamiętnik. I ten pamiętnik jest bardzo fajny. I spisywał to, co widział w Meksyku. I ten pamiętnik żołnierza Cortéza jest źródłem niezwykłej wiedzy, również o czekoladzie. Bo kiedy Hiszpanie dotarli do Meksyku dzisiejszego, czekoladę tam Mexikowie, czyli nazywani przez nas Aztekami, pili, nie jedli. Nie było twardej czekolady taką, jaką my znamy.
Bo ona była gorzka, ale to był taki napój bogów,
zdaje
się, tak?
Że... zmielone ziarna kakaowca, kakaowiec jest gorzki sam z siebie. Oni tego nie słodzili, dodawali do tego atole, czyli kukurydzę, to też stamtąd do nas przypłynęło, zanim żeśmy nie odkryli Ameryki, to nie było wiadomo nic o kukurydzy. Dodawali do tego kukurydzę, taki płyn z kukurydzy właściwie i chili. I to było gorzkie, Hiszpanom to strasznie nie smakowało. A dopiero, kiedy Europejczycy podbili Meksyk, to zakonnice do tej gorzkiej czekolady dodały masło, dodały cukier, dodały mleko i wanilię, która
i
też
się
pochodziła
to, co mamy
z
dziś
Meksyku.
Dopiero.
To, co mamy dzisiaj, to się zrobiło znacznie później, dlatego że utwardzanie tłuszczu tego kakaowego to jest jeszcze późniejsza historia. Ale powstało coś, co przypominało już w smaku naszą czekoladę. I tak ta czekolada, proszę Państwa, którą znamy, to jest takie małżeństwo Starego i Nowego Świata. I dlatego, kiedy jemy ją w święta, warto sobie o tym pomyśleć. Tak samo jak o wanilii. Wanilii, która też została odkryta w Ameryce. To takie pnącze, bo wanilia jest pnączem, proszę Państwa, podobnie jak pieprz. Które ma takie owocki w postaci takich długich jak fasolki laseczek, które są bardzo aromatyczne. I bardzo się ten smak waniliowy podobał i Hiszpanom, i Francuzom, i w ogóle Europejczykom. No i oczywiście powstały pomysły, żeby tą wanilię uprawiać na plantacjach w różnych miejscach na świecie. I Hiszpanie to wywieźli do swoich kolonii, Francuzi wywieźli do swoich i się okazało, że nic z tego, bo wanilia była bardzo niepokorna i nigdzie poza Środkową Ameryką nie chciała niczego rodzić.
No
ale to się
państwo,
zmieniło.
Macie z jednej strony słodką czekoladę, z drugiej strony niepokorną wanilię. I kto mógł napisać Podróże ze smakiem? Tylko Anna Kwiatkowska. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Straż Przybrzeżna poszukuje 26 nielegalnych imigrantów.
Potem jak Węgry zamknęły granicę z Serbią, tysiące
kolęda na skraju miasta, na peryferiach zdań, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Kolęda na końcu świata, gdzie czasu dobiega kres, na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez. Na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez. Kolęda miłości i zdrady, w ślepym zakułku słów, na rozstajach nadziei i wiary, w poszukiwaniu dróg, na rozstajach nadziei i wiary, poszukiwaniu dróg.
Rząd chce trzymać się ostrzeżenia.
Niebo dziś pełne gwiazd i znowu blisko tak świąteczny czas. Każdy dzieckiem staje się jak w białym śnie. Wszyscy razem są. Kolejny rok płonie życzeń moc. Każdy tęskni za tym dniem, gdy znowu tyle serc połączy się i niech ożyje w nas świąteczny blask. Kiedy pada śnieg, z aniołami w tle kolędować chcesz. Wow, święta w nas. Wow, ty i ja. Wow, święta w nas. Wow, niebo już pełne gwiazd, lecz tylko jedna z nich dziś spełni sny. Znowu opanował świat zimowy czas. Tam, gdzie ciepły dom na nas czeka, ktoś do miłości noc. Wow, święta w nas. Wow, ty i ja. Wow, święta. Zatrzymaj się, niech cicha noc otuli cię. Właśnie tobie dziś podarować chcę ten anioła śpiew. Wow, święta w nas. Wow, ty i ja. Wow, święta.
Skoro mowa była o piernikach, to w naszych piernikach zawarte są esencje właśnie wszystkich tych smaków, o których była mowa. A więc wróćmy do piernika. Jaka jest historia tego właśnie ciasta?
O historii piernika z cukiernikiem Weroniką Madejską rozmawia Weronika Puszkar.
Skąd właściwie wzięła się nazwa piernik?
W każdym języku będziemy musiały poszukać oddzielnej etymologii, ale jeżeli chodzi o nasz właśnie polski piernik, to w staropolskim pierny, czyli pieprzny, czyli tutaj mamy bezpośrednie odniesienie właśnie do tych pachnących przypraw. Natomiast w innych językach, na przykład jakże właśnie znane niemieckie pierniczki, to będzie Lebkuchen i pewnie niektórzy doszukiwaliby się tutaj jakiegoś szczególnego znaczenia związków z życiem Leben, ale właśnie raczej chodzi o łacińskie Libum, czyli placek, a być może też ze staroniemieckiego chodzi o lebe, czyli bardzo słodki. Pierwsze jakieś wzmianki pochodzą już ze starożytności. Pewnie puryści kulinarni doszukiwaliby się początków dopiero w średniowieczu, ponieważ to pierwsze ciasto odnosiło się jedynie do tego składnika, którym jest miód i który do dzisiaj jest najważniejszym składnikiem piernika. Natomiast jeżeli już jesteśmy bliżej Polski, to właśnie do Europy piernik dotarł prawdopodobnie wraz z wyprawami krzyżowymi i oczywiście przyprawami, które z nich przywożono. Tutaj możemy już przejść do piernika długo dojrzewającego i staropolskiego, który pewnie znamy z naszych domów albo rodzinnego stołu. Jest on związany z tym, że prawdopodobnie podczas tych wypraw, w związku z warunkami, w których te przyprawy były przechowywane, miały one jednak krótką przerwę. dość do zużycia, dlatego dzięki konserwantowi naturalnemu, którym był miód, takie ciasteczka w takiej formie mogły być długo przechowywane.
A jeszcze wspomniałaś wcześniej, że ten piernik też dotarł dzięki przyprawom specjalnym, które do nas były przewożone. Możesz powiedzieć coś więcej? Jakie to przyprawy?
Jeżeli chodzi o przyprawy korzenne, to pewnie cynamon w znacznej mierze, guziki, anyż, bardziej taka może wytrawna i nie kojarząca się, może być to ziele angielskie, kardamon, pewnie znaleźlibyśmy jeszcze kilka innych.
A tak się zastanawiam, czy zawsze ten piernik jedzono na święta?
Rzeczywiście takie znaczenie piernika kojarzy się przede wszystkim z luksusem. Święta, szczególnie gdzieś na wsi, były takim momentem, w którym można było pozwolić na taką wystawniejszą ucztę. Kiedyś rodzice, kiedy przyjeżdżali z zawiniątkiem, córką do domu, to pierwsze co, to nastawiali właśnie piernik, ciasto na piernik taki długo dojrzewający, żeby kiedy córka dorośnie kilkanaście lat później w wianie zaoferować taki luksusowy produkt. Więc rzeczywiście ten, kto mógł sobie pozwolić, mógł piernikiem zajadać się częściej. Natomiast nam raczej kojarzy się świątecznie i tak też dzisiaj jest konotowany. Też z tego powodu, że taki prawdziwy piernik dość długo się przygotowuje. Jest on związany z jakimś rytmem kalendarza. Przygotowujemy go w listopadzie po Andrzejkach i razem z nim czekamy na święta.
To już mówisz o takim pierniku, którego już nie zdążymy zrobić, ale jeszcze taki, który wymaga krótszego czasu, możemy zrobić.
Jasne, rzeczywiście z niepokojem patrzę w kalendarz. Zostało nam już niewiele dni do świąt i na piernik taki staropolski jest już troszeczkę za późno. Ciasto takie surowe musi leżakować przynajmniej 2 tygodnie, im dłużej, tym lepiej. Dzięki temu też możemy się później cieszyć, jeżeli nie jesteśmy zbyt łakomi tym smakiem nawet przez kolejne miesiące, dobrze odpowiednio go przechowując. Natomiast no nie ukrywajmy, dzisiaj też bardziej się spieszymy. Życie troszeczkę nabrało tempa i mamy też po prostu dostęp do przypraw, do składników, więc taki piernik czy pierniczki możemy przygotować sobie, używając po prostu nie tylko przypraw, ale środków spulchniających, takich jak proszek czy soda, przyprawy mniejszej ilości jodu, zastępując część cukrem i takimi pierniczkami cieszyć się tak naprawdę już po upieczeniu czy po kilku dniach.
A ty co dodajesz do swojego piernika?
W moim akurat domu przygotowywało się zawsze piernik w formie takiego bochna, absolutnie właśnie w takiej purystycznej wersji sauté, jedynie z dobrymi bakaliami, które były po prostu z namaszczeniem selekcjonowane, siekane, zbierane kilka już tygodni wcześniej, także rzeczywiście chyba skrupulatnie przygotowany, bez jakichś szczególnych dodatków, które miałyby temu zaszkodzić, jest moim wyborem.
Stolicą piernika w Polsce jest Toruń, w Niemczech Norymberga. Pierniki w Norymberdze są jednak towarem całorocznym, ale sezon piernikowy w Niemczech zaczyna się wraz z nastaniem Adwentu i jarmarków bożonarodzeniowych. A jak robi się taki piernik? Dzisiaj przepisy serwuje nam cukierniczka Weronika Madejska.
Ten piernik jest zupełnie inny od naszego staropolskiego i tutaj właśnie takim ważnym kontekstem będzie kultura zakonów, które były związane z historią piernika, bowiem w tym przepisie, jeżeli się przyjrzymy takiemu piernikowi, to on na spodzie będzie miał opłatek i ten opłatek bierze się stąd, że po prostu zakonnicy używali go po to, żeby ciasto nie przywierało do blaszki. No ale jednocześnie opłatek, jak wiadomo, jest elementem liturgii, więc z jakichś względów pragmatycznych tutaj przenikają się różne historie, ale taki piernik norymberski w ogóle nie zawiera mąki, więc znajdują się w nim jakieś bardzo duże ilości orzechów, bakali, mielonych właśnie orzechów, które tę rolę spełniają. On też sobie leżakuje w chłodzie, dzięki czemu troszeczkę zmienia swoją konsystencję i wypiekany na tym opłatku.
Ale podobno te pierwsze przepisy na pierniki różniły się od tych, które dzisiaj mamy i piernik był w ogóle wykorzystywany dawniej jako lekarstwo.
Pewnie musielibyśmy się do jakichś historyków farmacji zgłosić, ale mogę powiedzieć, że według encyklopedii staropolskiej etnografa Zygmunta Glogera taki przepis zawierał tylko mąkę żytnią uprażoną, płynny miód, miód, alkohol i przyprawy korzenne. Więc taki piernik stosowano jako taką przekąskę na przykład po posiłku też na trawienie, ale też na pewno patrząc na ten skład i na przyprawy korzenne w przypadku przeziębienia i jakichś takich dolegliwości miał też tutaj pomagać.
Co zrobić, żeby nasz ten piernik bardzo ładnie pachniał?
No na pewno będzie tutaj zasługą dobry składnik. Jeżeli chcemy się przyłożyć, możemy taką przyprawę do piernika sporządzić sami, co bardzo polecam, gdyż gotowe zawierają na pewno dużą ilość właśnie cukru, czy jednak takich przypraw najbardziej wypełniających jak cynamon. Możemy te przyprawy sobie uprażyć, zmielić samodzielnie, jeżeli mamy jakiś sprzęt, jeżeli mamy jakiś moździerz, to będzie najlepsza inwestycja.
Kiedyś też piernik wręczano jako prezent.
Jeżeli możemy pozostać przy tym temacie luksusu i jakby pewnego statusu społecznego, który z piernikiem się wiąże, to możemy też zwrócić uwagę na ten zwyczaj, który nam pozostał obdarowywania innych piernikiem. Jeżeli chodzi o pierniki, to wyróżniamy dwa jakby rodzaje, te pulchne, o których już mówiłyśmy, i tak zwane pierniki figularne, które znamy pewnie z właśnie jakichś wycieczek do miast, które tym piernikiem stoją. I rzeczywiście z racji właśnie takiej, że kiedyś były to niezwykle jakby luksusowe i trudno dostępne drogie składniki, to przygotowywano je w takich przeróżnych odciskano formach, taką już twardą wersję piernika, która bardziej właśnie miała służyć za podarek. A tutaj możemy też w ogóle wspomnieć, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe i jakieś takie szczególne, że sam jakby zawód osoby, która wyrabiała pierniki, sama nie wiem teraz, jak taką osobę nazwać, to jakby był osobny zawód, osobna funkcja, osobny status, taki bardzo wysoki w gdzieś cechu rzemieślników, ciastkarzy.
Czyli to nie był zwykły cukiernik?
To nie był zwykły cukiernik, to wiązało się jakby z zaszczytem, z pewnymi umiejętnościami, co też może nam wiele powiedzieć o tym wypieku, jakim jest piernik.
Thank you. ręce Bogu pomóc iść. Włosą łuczki gigli włosę ostać dziś. Prowadź go we świat, co razem z nami przy tym stole siad. Przywiedź go tu na nas tych dalekich dróg, co razem z nami korytować mógł. Przywiedź go tu na nas tych dalekich dróg, co razem z nami korytować mógł.
Teraz, mili radiosłuchacze, epilog naszej epopei narodowej, czyli ogniem i mieczem.
Epilog. Lecz tragedia dziejowa nie zakończyła się ani pod Zbarażem, ani pod Zborowem, a nawet nie zakończył się tam jej akt pierwszy. W 2 lata później zerwała się znów cała kozaczyzna do boju z Rzeczą Pospolitą. Wstał Chmielnicki silniejszy niż kiedykolwiek, a z nim szedł chan wszystkich ord i ciż sami wodze, którzy już pod Zbarażem stawali. Więc dziki Tuhaj Bej i Urum Murza i Ardim Girej i Nuradyn i Gauga i Amurat i Subagazi. Słupy pożarów, jęki ludzkie szły przed nimi. Tysiące wojowników pokrywały pola, napełniały lasy. 500 000 ust wydawało okrzyki wojenne i zdawało się ludziom, że przyszedł ostatni kres na Rzeczpospolitą. Lecz i Rzeczpospolita przebudziła się już z odrętwienia. Zerwała z dawną polityką kanclerza, z układami, z paktowaniem. Już było wiadomo, że tylko miecz dłuższy spokój zapewnić może. Więc gdy król ruszył przeciw nieprzyjacielskiej powodzi, szło z nim 100 000 wojska i szlachty, prócz mrowia, ciurów i czeladzi. Nikogo nie brakło z osób wchodzących do niniejszego opowiadania. Był książę Jeremi Wiśniowiecki z całą swą dywizją, w której po staremu służyli Skrzetuski i Wołodyjowski z wolontarzem za głową. Byli obaj hetmani, Potocki i Kalinowski, czasu tego już z niewoli tatarskiej wykupieni. Był i pułkownik Stefan Czarniecki, późniejszy szwedzkiego króla Karola Gustawa Pogromca i pan Przyjemski, który wszystką armatą dowodził, i generał Ubald, i pan Arciszewski, i pan starosta Krasnostawski, i brat jego, starosta Jaborowski, późniejszy król Jan III, i Ludwik Wejher, wojewoda pomorski, i Jakub, wojewoda malborski, i chorąży koniec Polski, i książę Dominik Zasławski, i biskupi, i dygnitarze koronni, i senatorowie. Cała Rzeczpospolita z naczelnym swym wodzem, królem. Na polach Beresteczka spotkały się wreszcie owe krociowe zastępy i tamto stoczono jedną z największych bitew w dziejach świata, której odgłosem brzmiała cała ówczesna Europa. Trwała ona 3 dni. Przez pierwsze 2 ważyły się losy. W 3 przyszło do walnego boju, który przeważył zwycięstwo. Rozpoczął ów bój książę Jeremi. Dzień ów pierwszego spotkania był dniem triumfu dla polityki straszliwego Jaremy. Widziano go na czele całego lewego skrzydła, jak bez zbroi, z gołą głową gnał jak wicher po polu na olbrzymie zastępy. I wtedy z owej kurzawy, w której zginęły pułki Wiśniowieckiego, poczęli wypadać jeźdźcy, potem ich dziesiątki, potem setki, potem tysiące, potem dziesiątki tysięcy i pędzić ku wzgórzom, na których stał chan otoczony przez wyborowe swe gwardie. Dzikie tłumy uciekały w szalonym popłochu i bezładzie. Pułki polskie gnały za nimi. Straszliwy książę triumfował. Przerażony i ranny z samego początku bitwy Han spojrzał na pole. Z dala wśród dział i ognia szedł pan Przyjemski i sam król z rajtarią, a z boków huczała ziemia pod ciężarem biegnącej do boju jazdy. Wówczas Han zadrżał i nie dotrzymał pola i pierzchnął. A za nim pierzchnęły bezładnie wszystkie ordy i wołosza, i urumbałowie, i konni mołojcy zaporoscy, i Turcy sylistryjscy, i poturczeńcy, jak chmura pierzcha przed wichrem. Uciekających dopędził zrozpaczony Chmielnicki, chcąc błagać Hana, aby do bitwy powrócił, lecz Han ryknął na jego widok z gniewu. Wreszcie kazał go Tatarom uchwycić, przywiązać do konia i porwał ze sobą. Teraz pozostał tylko tabor kozacki. Dowódca taboru, pułkownik Kropiweński Dziedziała, nie wiedział, co się stało z Chmielnickim. Lecz widząc klęskę i haniebną ucieczkę wszystkich ord, wstrzymał pochód i cofnąwszy się z taborem, usadowił się w bagnistych widłach Pleszowy. Tymczasem burza zerwała się na niebie i lunęły niezmierne potoki deszczu. Bóg ziemię obmywał po sprawiedliwej bitwie. Dżdże trwały kilka dni. I kilka dni odpoczywały królewskie wojska zmęczone poprzednimi bitwami. Przez ten czas tabor opasywał się wałami i zmienił się w olbrzymią, ruchomą fortecę. Z powrotem pogody rozpoczęło się oblężenie, najdziwniejsze, jakie kiedykolwiek w życiu widziano. Na czele królewskich wojsk stał król. Kozakom brakło Chmielnickiego. Wojska królewskie były ożywione świeżym zwycięstwem. Kozacy zwątpili o sobie. Jeno po stronie króla brakowało prochu i prowiantu, a kozacy mieli prochu i zapasów pod dostatkiem. Minęło kilka dni. Nadzieja powrotu Chmielnickiego i Hana znikła. Wówczas rozpoczęły się rokowania. Przyszli do króla pułkownicy kozaccy i bili mu czołem, prosząc zmiłowania. Obchodzili namioty senatorów, czepiali się sukien, przyrzekając choćby spod ziemi wydostać Chmielnickiego i oddać go królowi. Serce Jana Kazimierza nie było obce litości. Chciał puścić do domów czerń i wojsko, byle wydano mu wszystką starszyznę, którą postanowił zatrzymać aż do chwili wydania Chmielnickiego. Lecz taki właśnie układ nie był po myśli starszyźnie, która za ogrom swych występków nie spodziewała się przebaczenia. Więc w czasie układów trwały bitwy, rozpaczliwe wycieczki i codziennie lała się obficie krew polska i kozacka. Dziedziała skłaniał się do układów i sam chciał ponieść w ofierze głowę swą królowi, byle wykupić wojsko i lud. Tabor kozaków otoczony był widłami rzeki i olbrzymimi bagnami. Bronić się w nim można było całe lata, ale do odwrotu jedna tylko droga stała otworem – przez wojska królewskie. O tej drodze nikt nie myślał w taborze. Układy przerywane bitwami wlokły się leniwo. Rozruchy w tłumach kozackich stawały się coraz częstsze. W jednym z takich rozruchów zrzucono z dowództwa Dziedziałę i obrano nowego wodza. Nazwisko jego wlało nową odwagę w upadłe dusze kozacze – i odbiwszy się gromkim echem w obozie królewskim, rozbudziło w kilku sercach rycerskich zatarte wspomnienia przebytych bólów i nieszczęść. Nowy wódz zwał się Bohun. Już poprzednio wysokie on zajmował stanowisko między kozactwem w radzie i boju. Głos powszechny ukazywał na niego jako na następcę Chmielnickiego, którego w nienawiści do Lachów jeszcze przewyższał. Teraz, po Dziedziale, partia nieprzejednanych oddała mu naczelne dowództwo, ufając, że on jeden potrafi uratować tabor i wojsko. Historia zachowała pamięć tych bezprzykładnych usiłowań, które współczesnym wydawały się godnymi olbrzyma, które mogły były ocalić wojsko i czerń. Bohun postanowił przejść przez bezdenne bagna Pleszowej, a raczej zbudować przez te bagna taki most, by po nim mogli przejść wszyscy oblężeni. Więc lasy całe poczęły padać pod siekierami kozaków i tonąć w błotach. Rzucano w nie wozy, namioty, kożuchy, świty. i most przedłużał się z dniem każdym. Zdawało się, że dla tego wodza nie masz nic niepodobnego. Król zwłóczył szturm, nie chcąc przelewu krwi. Lecz widząc te olbrzymie roboty, poznał, iż nie ma innej rady. I kazał otrąbić w wojsku, by się na wieczór gotowano do ostatecznej rozprawy. Nikt nie wiedział o tym zamiarze w taborze kozackim. Most przedłużał się jeszcze całą noc poprzednią. Rankiem zaś Bohun wyjechał na czele starszyzny obejrzeć roboty. Było to w poniedziałek, 7 lipca 1651 roku. Ranek dnia tego wstał blady, jakby przerażony. Zorze na wschodzie były krwawe, słońce wzeszło, rude, chorobliwe, krwawy jakiś orichlask oświecał wody i lasy. Z obozu polskiego wyganiano konie na pasze. Tabor kozacki szumiał głosami rozbudzonych ludzi. Porozpalano ogniska i gotowano strawę poranną. Wszyscy widzieli odjazd Bohuna, jego orszaku i idącej za nim jazdy, z pomocą której wódz chciał spędzić wojewodę bracławickiego zajmującego tyły taboru i psującego z armat roboty kozackie. Czerń patrzyła na odjazd spokojnie, a nawet z otuchą w sercu. Tysiące oczu odprowadzało młodego wojownika. Bohun i starszyzna zniknęli w porannej mgle. Wtem jakiś straszny, przeraźliwy głos zakrzyknął, a raczej zawył przy bramie taboru. Ludzie, spasajtes! Starszyzna ucieka! Starszyzna ucieka! Powtórzyły setki i tysiące ludzi. Szmer poszedł przez tłumy i naraz krzyk okropny, nieludzki wyrwał się z dwukroć stotysięcznej gardzieli. Spasajtes! Spasajtes, lachy! Starszyzna ucieka! Masy ludzkie wezbrały naraz na kształt rozszalałego potoku. Zdeptano ogniska, poprzewracano wozy, namioty, rozerwano ostrokoły, ściskano się, duszono. Straszliwa panika poraziła obłędem wszystkie umysły. Tłumy wylały się z Majdanu, wpadały na pomost, spychały się w bagna. Tonący chwytali się w konwulsyjne uściski i wyjąc do nieba o miłosierdzie, zapadali się w chłodne, ruchome błota. Na pomoście wszczęła się bitwa i rzeź o miejsce. Wody Pleszowej zapełniły się i zatkały ciałami. Nemezis dziejowa spłacała straszliwie za piławce beresteczkiem. Wrzaski okropne doszły do uszu młodego wodza i wnet zrozumiał, co się stało. Lecz na próżno zawrócił w tej chwili do taboru. Na próżno leciał naprzeciw tłumom ze wzniesionymi do nieba rękami. Głos jego zginął w ryku tysiąców. Straszliwa rzeka uciekających porwała go wraz z koniem, orszakiem i całą jazdą i niosła na zatracenie. Wojska koronne zdumiały się na widok tego ruchu, który zrazu wielu za jakiś atak rozpaczliwy poczytało. Lecz oczom trudno było nie wierzyć. W kilka chwil później, gdy zdziwienie przeszło, wszystkie chorągwie, nie czekając nawet rozkazów, ruszyły na nieprzyjaciela, a wprzedzie szła jak wicher chorągiew dragońska, na której czele leciał mały pułkownik z szablą nad głową. I nastał dzień gniewu, klęski i sądu. Kto nie był zduszon lub się nie utopił, szedł pod miecz. Spłynęły krwią rzeki tak, że nie rozpoznałeś, czy krew, czy woda w nich płynie. Mord napełnił te okropne lasy i zapanował w nich tym straszliwiej, że potężne watachy poczęły się bronić z wściekłością. Toczyły się bitwy na błotach, w kniejach, na polu. Próżno król rozkazywał powstrzymywać żołnierzy. Litość zgasła i rzeź trwała aż do nocy. Rzeź taka, jakiej najstarsi nie pamiętali wojownicy i na której wspomnienie włosy stawały im później na głowach. Gdy wreszcie ciemności okryły ziemię, sami zwycięzcy byli przerażeni swym dziełem. Nie śpiewano Tedeum i nie łzy radości, lecz łzy żalu i smutku płynęły z dostojnych oczu królewskich. Tak rozegrał się akt pierwszy dramatu, którego autorem był Chmielnicki. lecz Bohun nie złożył wraz z innymi głowy w tym dniu straszliwym. Jedni mówili, że spostrzegłszy klęskę, pierwszy ratował się ucieczką. Inni, że ocalił go pewien rycerz znajomy. Prawdy nikt nie mógł dociec. To tylko pewne, że w następnych wojnach częstokroć wypływało jego nazwisko między nazwiskami najsłynniejszych wodzów kozackich. Postrzał z jakiejś mściwej ręki dosięgnął go w kilka lat później, lecz i wówczas nie przyszedł na niego kres ostatni. Po śmierci księcia Wiśniowieckiego, który z trudów wojennych umarł, gdy państwo łubniańskie odpadło od ciała Rzeczypospolitej, Bohun zawładnął większą częścią jego obszarów. Mówiono, że w końcu i Chmielnickiego nie chciał nad sobą uznawać. Sam Chmielnicki, złamany, przeklinany przez własny lud, szukał protekcji postronnych. Dumny zaś Bohun odrzucał wszelką opiekę i gotów był szablą swobody swej kozaczej bronić. Mówiono także, że uśmiech nie powstał nigdy na ustach tego szczególnego człowieka. Żył nie w Łubniach, ale w wiosce, którą z popiołów odbudował i która zwała się Rozłogi. Tam też podobno umarł. Wojny domowe przeżyły go i ciągnęły się jeszcze długo. Przyszła potem zaraza i Szwedzi. Tatarzy stale prawie gościli na Ukrainie, zagarniając tłumy ludu w niewolę. Opustoszała Rzeczpospolita. Opustoszała Ukraina. Wilcy wyli na zgliszczach dawnych miast i kwitnące niegdyś kraje były jakby wielki grobowiec. Nienawiść wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą. I żadne usta długo nie mówiły: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
I to już wszystko, drodzy słuchacze. W dniu dzisiejszym program prowadziła Barbara Inicka. Zapraszam na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. Życzę miłego niedzielnego wypoczynku.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.